Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mam propozycję dla czytelników w różnym wieku. Od razu powiem, że jest coś dla młodych, dla trochę starszych, dla nastolatków i też będzie coś dla całej rodziny. No to zaczynamy. Alfabet potrwa do godziny 10. Pierwsza książka, którą chcę dzisiaj polecić do czytania, nosi dosyć zagadkowy tytuł Biuro Dzieci Znalezionych. Napisał ją Andrzej Marek Grabowski. Książka jest przeznaczona dla takich dzieci już dobrze czytających. Myślę, że powinni też tę książkę przeczytać dorośli, rodzice. Bo takie historie, które opisuje Andrzej Marek Grabowski, mogą się przydarzać właściwie w każdej szkole, w każdej klasie, może też w każdym domu, na każdym podwórku. No to posłuchajmy autora, co napisał, co chciał nam przekazać w tej książce i skąd wziął te opowieści. Andrzej Marek Grabowski jest gościem Alfabetu.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Biuro Dzieci Znalezionych. Tytuł dosyć niepokojący, ale to jest zbiór opowiadań o dzieciach, które no właśnie nie pasują. Nie są takie jak wszyscy dookoła. Ja nawet boję się używać słowa, że są inne, bo nie bardzo lubię to słowo, że ktoś jest inny, bo w którymś momencie okazuje się, a na pewno też wielokrotnie przeżyłeś takie historie, że tych innych jest więcej niż tych zwyczajnych. No niemniej jednak tu są takie sytuacje, które dla tych twoich młodych bohaterów są po prostu bardzo, bardzo trudne. Napisałeś tę książkę bardziej z myślą o tych właśnie, którzy się w jakiś sposób wyróżniają, czy o tych pozostałych, którzy sobie z tym nie radzą?
Chyba napisałem tę książkę dla wszystkich. To znaczy wyobrażałem sobie, że będą czytali tę książkę rodzice razem z dziećmi i dzieci, które czują się troszeczkę... Nazwijmy to tak inaczej, to znaczy tak troszkę z boku tego głównego nurtu, że te dzieci odnajdą w tej książce może swój przypadek, ale także, że te dzieci, które mają wokół siebie takich kolegów, takie koleżanki, którzy troszkę zachowują się inaczej, troszkę inaczej podchodzą do świata, może mają inny kolor skóry niż większość dzieci w klasie, że te dzieci też zastanowią się nad tym, jak to być właśnie kimś, kto troszkę różni się od pozostałych. Taka była moja idea.
Powiedzmy, jakie to są historie. No na przykład jest dziewczynka, która pochodzi z jakiegoś azjatyckiego kraju, albo przynajmniej wychowuje się w takiej rodzinie, ma takich rodziców. W związku z tym ma skośne oczy, jej twarz jest inna niż tych rówieśników, z którymi chodzi do polskiej szkoły. I to powoduje od razu niepokój wśród tych jej rówieśników i niezbyt dobre zachowanie też. Jest chłopiec, który no, nie jest twardym mężczyzną i ewidentnie wyróżnia się swoją łagodnością i wyglądem i sposobem bycia i tym, że najchętniej przebywa z dziewczętami i nawet kiedy ma urodziny, to w gości przychodzą dziewczynki i tak dalej, i tak dalej. I na dodatek ty na okładce piszesz, nie wiem, czy na okładce, ale w każdym razie w takim wstępie do tej książki piszesz, że te wszystkie historie są prawdziwe, że ty takie dzieci właśnie opisujesz z prawdziwego życia, bo one są wśród nas.
No tak, ja historię zbierałem dosyć długo właśnie tego typu i większość z nich wydarzyła się naprawdę, to znaczy oczywiście to nie jest takie przełożenie jeden do jednego, bo to czasami tak bywa, że w ramach jednej historii są, no tak, tak, tutaj znowu zdradzę trochę tajemnicę, zdaje się w dwóch przypadkach jest tak, że skleiłem bohatera z dwóch różnych bohaterów, ale to są historie rzeczywiście, które się wydarzyły, które na pewno się wydarzają również, takie historie bardzo podobne, z podobnymi bohaterami. Ja bardzo lubię prawdziwe historie, tak, zarówno czytać, jak i opisywać, natomiast w pewnym momencie książki tam jest wyjaśnienie, że bodajże dwie ostatnie historie no, nie są do końca prawdziwe, że raczej w każdym razie jedna powstała w mojej głowie, natomiast to jest to tytułowe opowiadanie, ale wizja takiego właśnie biura dzieci znalezionych towarzyszyła mi od dawna. Ja wyobrażam sobie, że powinno być takie ciepłe miejsce, gdzie znajdują bezpieczne schronienie różne dzieci, które z pewnych względów źle się czują w swoim środowisku. No oczywiście można powiedzieć, że takie miejsca no niby są, ale to moje jest takie specjalne, trochę może bajkowe i stąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę, to znaczy ten pomysł na to opowiadanie to było, można powiedzieć, to była taka iskra, która wywołała takie myślenie o tych innych bohaterach.
No bo niestety ciągle tak jest, że szczególnie wśród nastolatków, ale też dzieci, być innym, to znaczy być narażonym na samotność, niezrozumienie, opuszczenie, a często też i przemoc i dokuczanie. I takie miejsce rzeczywiście, gdzie można by się było schronić, mogłoby być oazą. Ale jednak trzeba z tej oazy też od czasu do czasu wychodzić i zmierzać się z życiem. No i trochę te twoje opowiadania podpowiadają, jak to robić.
No tak, mam nadzieję, że podpowiadają. Ja tutaj przyznam się jeszcze do jednej rzeczy. Otóż ja miałem taką dziwną przygodę, że w związku z licznymi przeprowadzkami uczęszczałem do 7 szkół podstawowych, licząc także szkołę w szpitalu i szkołę w sanatorium.
Czyli ciągle byłeś nowy.
Ciągle byłem nowy i jest jedno takie opowiadanie, które jest oparte o moją autentyczną przygodę. To jeśli ktoś przeczyta książkę, to oczywiście od razu się zorientuje. I ta sytuacja nowego, który jeszcze w dodatku no, nie jest osobą jakoś przesadnie śmiałą, nowego, który się pojawia wśród 30 dobrze znających się dzieci, jest przykładem właśnie takiej sytuacji trudnej. Ten nowy czasami jest od razu akceptowany, jak to się zresztą najczęściej w moim przypadku działo, ale czasami nie. I raz też miałem taki przypadek, że przyszedłem do klasy, która była hermetycznie zamknięta przede mną i nie czułem się tam dobrze. Także znam tę sytuację właśnie tej osoby, która źle się w jakimś środowisku czuje. I myślę, że stąd może wynika też moje zrozumienie takich właśnie dzieci.
Bardzo polecamy zarówno młodym, jak i dorosłym książkę Andrzeja Grabowskiego, Biuro Dzieci Znalezionych. Ta książka ukazała się właśnie w wydawnictwie Literatura. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za te opowiadania. Myślę, że też dorosłym mogą one otworzyć oczy albo na los jakiegoś bardzo bliskiego kogoś, albo na przejścia kogoś, kto... No na przykład znajduje się w klasie naszego dziecka, o kim niewiele wiemy, a dzięki tobie może właśnie Wyczulisz też dorosłych na tego typu szkolne czy przedszkolne czasem problemy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Alfabecie.
Dziękuję serdecznie. Byłoby moim marzeniem właśnie uwrażliwienie czytelników. Dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom i czytelnikom.
To był Andrzej Marek Grabowski, autor książki Biuro Dzieci Znalezionych. Książki bardzo ciekawie zilustrowanej przez Joannę Rusinek. Tych wszystkich bohaterów możemy też po prostu zobaczyć na jej obrazkach. Książka została wydana przez wydawnictwo Literatura i mam jeden egzemplarz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Biuro. A już za chwilę w Alfabecie kolejny gość, bardzo przez was lubiany, podziwiany, Adam Wajrak, ale tym razem nie będziemy mówić o książkach. O czym? No to zaraz się przekonacie. W Alfabecie bardzo miły gość, pan Adam Wajrak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My w Alfabecie niedawno rozmawialiśmy sporo o kalendarzach, które są tworzone specjalnie dla dzieci, albo z jakimiś bohaterami z ulubionych książek, albo z jakimiś bohaterami, których dzieci rozpoznają. Ale ja wiem, że dzieci uwielbiają też takie kalendarze, w których pojawiają się zwierzęta. No a jak już jeszcze do tego są to psy, to teraz mamy dla was doskonałą wiadomość. Nawet jeśli macie już jakiś kalendarz w domu, gdzieś tam wisi w dziecięcym pokoju, to na ten kalendarz koniecznie chcemy was dzisiaj namówić, bo to jest kalendarz, który ma spełnić wiele ról. Przede wszystkim ma być kalendarzem z pięknymi zdjęciami psów, ale to nie są takie zwyczajne.
No tam są piękne zdjęcia psów i przepiękne teksty literackie wielu polskich znanych autorów. No dość powiedzieć, że to nie jest pierwsze wydanie tego kalendarza. W tym kalendarzu zamieszczała teksty Olga Tokarczuk, Adam Zagajewski, czołowe postacie, naprawdę. Natomiast cały kalendarz, jest to psi kalendarz literacki, w którym ja mam swój króciutki, nazwę go pseudo wiersz, albo mój jedyny wiersz opublikowany, o starych pieskach. To jest kalendarz, który służy, w którym ludzie kultury bardzo zaangażowali się z pomocą dla psów z jednego ze schronisk, ludzie teatru też, bo te kalendarze można znaleźć w teatrach, między innymi w krakowskich teatrach. I zasada jest taka, bo kalendarz jest wydany przez Fundację Miasto Literatury, zasada jest taka, że jak ktoś płaci 40 zł, to sobie może ten kalendarz wziąć. Albo może sobie wziąć kalendarz i później wpłacić przynajmniej te 40 zł, dokładnie 39 złotych z groszami.
Ale na co są przeznaczone te pieniądze?
To jest na schronisko, na jedno takie malutkie schronisko, gdzie są pieski, które są po prostu starymi pieskami.
I już ich nikt nie chce.
Nikt ich nie chce, a ja uważam, że stare pieski są wspaniałe, więc jeszcze też przy okazji wpłacania zachęcam państwa bardzo do adopcji. I tak się złożyło, że większość piesków, które się pojawia w tym kalendarzu, znajduje swoje ludzkie rodziny. I to jest chyba najważniejsze.
Czasem rozmawiam z ludźmi, powiedzmy, wiekowymi, którzy mówią, nie, ja już psa nie wezmę, bo to boję się, ten pies może mnie przeżyć, co potem będzie. To jest właśnie rozwiązanie. Czyli pies, który już ma swoje lata i też potrzebuje spokoju, wyciszenia, nie jakichś wariackich wycieczek, tylko po prostu spacerów gdzieś wokół
domu. Tak, i przecież tutaj w Krakowie, w Warszawie często widuję starszych ludzi z starszymi pieskami.
Oni się wręcz upodabniają
do siebie. Też nasze psy, kiedy się zestarzały, były inne, były wspaniałe. Nuria mówi, że stare pieski po prostu są święte. Mają w sobie taką jakąś dobroć, mają w sobie jakąś mądrość, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo polecam adopcję starych piesków i bardzo polecam kalendarz, psi kalendarz literacki.
I my taki jeden psi kalendarz literacki mamy dzisiaj tutaj dla słuchaczy. Za chwilę powiem, co trzeba zrobić, żeby go zdobyć, bo to nie będzie wcale takie proste. Adam Wajrak opowiadał o tej fantastycznej inicjatywie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w swoich domach mają adopciaki, czyli psy adoptowane ze schronisk.
Tak, psy, które nas odnalazły. Ja to na to tak mówię. Przyjaciół nie wolno kupować.
Bardzo dziękuję za wizytę w Alfabecie. No to teraz czas na przekazanie tego kalendarza któremuś ze słuchaczy Alfabetu, jakiejś rodzinie najchętniej, bo to właśnie rodzinny kalendarz. Teksty nie są za bardzo dla dzieci, tylko właśnie raczej dla dorosłych. Chociaż jest tutaj też oczywiście strona z tekstem autora bardzo lubianego przez dzieci. Grzegorz Kazdepkę napisał tak. Wierność. Ogłoszenie zgubiono, znaleziono. Znaleziono wierność mało używaną z obruszką nigdy cię nie opuszczę. Jest spłoszona, nieufna, ale wystarczy dać jej odrobinę ciepła, aby służyła niezłomnie, długo i z poświęceniem, zgodnie ze swoją naturą. I ten pies, który jest na tej stronie, grudniowej stronie kalendarza, patrzy przepięknie w nasze oczy. Czarny z siwym pyskiem. Wszystkie te psy są piękne. No to kto przygarnie ten kalendarz? Warunek jest taki. Kalendarz będzie czekał w recepcji Radia Kraków. Ale zgodnie z tym, co powiedział Adam Wajrak, trzeba wpłacić jakąś sumę, dobrowolną sumę, na konto, które jest podane w tym kalendarzu. A te pieniądze posłużą psom pani Magdy, czyli psom z bezdomniaka, psom bezdomniaków, bezdomniakom ze schroniska z Rydlowa. Psi kalendarz literacki, proszę tak pisać w tytule maila, a adres alfabet@radiokraków.pl. Ale teraz książka, która sprawiła mi bardzo dużo przyjemności i to jest znowu książka właściwie dla młodszych, ale książka, która na pewno spodoba się dorosłym. Myślę, że znajdą w niej też dla siebie coś nastolatki. Autorka to Małgorzata Strzałkowska, która przede wszystkim znana jest jako poetka i bardzo lubimy jej wiersze dla maluchów. Ta książka nosi tytuł Harcuj z nami ze słowami albo Dawniej, czyli Drzewiej. Wydało tę książkę wydawnictwo Bajka i to jest nie pierwsza zresztą książka Małgorzaty Strzałkowskiej poświęcona językowi polskiemu. Tak gdyby chcieć powiedzieć, o czym jest ta książka, to ona jest o tym, skąd się biorą różne słowa. I jest trochę o ich historii, o ich pochodzeniu, o tym, że nie zawsze dokładnie słowo znaczy to, co myślimy. Jest dużo takich rozdziałów, w których są opowieści związane z różnymi powiedzeniami dotyczącymi danego słowa. Może przykład otworzyłam na takiej stronie, która na pewno będzie się najbardziej podobała młodszym czytelnikom. Jedna strona na rozkładówce jest poświęcona psom, a druga jest poświęcona kotom. No i zaczyna się od tego, że dowiadujemy się, że nie bardzo wiadomo właściwie skąd pochodzi słowo pies, ale wiadomo, że używane w różnych powiedzeniach zwykle no niezbyt dobrze się kojarzy. No bo jeśli pomyślicie sobie teraz, jakie mamy po polsku słowa i powiedzenia związane z psem. Zejść na psy, ługać jak pies, obszczekać kogoś, pogoda pod psem. Są też takie słowa, których używają zwykle dorośli. Psia kość, tak? Albo na psa urok, kiedy się chce z kogoś zdjąć zły czar z psa albo z człowieka. A kiedy popatrzymy teraz na drugą stronę i mamy koty, no to z kotami jest trochę inaczej, bo koty niekoniecznie są tutaj w takich złych powiedzonkach, tylko raczej wykorzystują te powiedzenia spryt koci. Na przykład mieć kota, czyli mieć pstro w głowie, albo że na przykład popędzić komuś kota, albo odwrócić kota ogonem, bawić się z kimś w kotka i myszkę, prawda? Że trochę to inaczej jednak brzmi niż te powiedzenia z psami. Takie są tutaj właśnie historie, nie tylko oczywiście o zwierzętach. Mnóstwo ciekawych informacji, które mogą nam się przydać, albo po prostu możemy się czegoś więcej dowiedzieć. Ilustracje do tej książki stworzył Adam Pękalski, znakomity rysownik, ilustrator, i one rzeczywiście powodują, że każda z tych historii, każda z tych opowieści nabiera nowego wymiaru i nowego znaczenia. No to jeśli macie ochotę na takie harcowanie z językiem, to proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl. W tytule proszę pisać harce. A już za chwilę kolejny gość, autor znany doskonale dorosłym czytelnikom, a teraz spróbował swoich sił jako autor książki dla młodzieży. Zawahałam się przy słowie książka, bo ja już mogę teraz powiedzieć, że to ma być seria. No ale na razie mamy pierwszy tom. Za chwilę w alfabecie Zygmunt Miłoszewski i Hydropolis. Zygmunt Miłoszewski zapowiadał od jakiegoś czasu, że coś będzie dla młodych czytelników. No i właśnie jest. Mamy premierę pana książki. I jak? Czy to jest dla pana jakaś trema, nowe wyzwanie? Ja wiem, że to nie jest pierwsza książka. Pan już kiedyś coś dla młodzieży napisał, ale chyba no, duże wyzwanie, prawda? Bo to najtrudniejszy czytelnik, tak się mówi.
Tak, i widzę, że mam znacznie większą tremę przed wystąpieniami różnymi publicznymi, że jestem tak przyzwyczajony, że jak jadę do czytelników na spotkanie pogadać, no to sobie mogę mówić, co chcę i o czym chcę, a to ja mam cały czas takiego cenzora, który siedzi w głowie i mówi, okej, czy to jest słowo, które chcesz użyć, czy nie powinieneś tego powiedzieć inaczej, czy to jest na pewno dobry temat. Jestem taki cały czas bardziej czujny, no bo inaczej się mówi i w literaturze, i tak w ogóle do takiego młodszego nastolatka, a inaczej do dorosłych. Także faktycznie mam tremę.
Kiedy czytałam pana książkę Hydropolis, to zastanawiałam się nad tym wiekiem czytelnika, bo no mówi się, że to właśnie ma być młodszy nastolatek, ale pan tam porusza bardzo poważne sprawy, i właściwie no, zostawia takie bardzo szeroko okno otwarte dla poważnych dyskusji. Powiedzmy, że to się dzieje w jakimś dziwnym świecie. Powiedzmy, że to nie jest tu i teraz, tylko to jest pewnie jakaś nieokreślona przyszłość, ale problemy, które tam są, problemy młodych ludzi wydają się być bardzo aktualne. Czy młodzi ludzie też to tak odczytują? Nie wiem, na ile pan już rozmawiał z takimi czytelnikami.
Znaczy, młodzi ludzie, poczynając od mojego 11-letniego syna, takie jest moje doświadczenie też jako rodzica, bardzo lubią, kiedy się ich traktuje jak ludzi, a nie jak dzieci. Czy nie jak jakieś dziwne narośla, które nam tutaj wypączkowały, tylko po prostu jako osobne byty. I to jest jakby, gdzieś trochę poszliśmy tak daleko w ochronie dzieci, że nam się wydaje, że moglibyśmy je uchronić przed życiem. A to nie jest prawda, że w życiu dziecka nasze tematy, które nas martwią, czyli nie wiem, strata, smutek, ból, złość, rozczarowanie, w życiu dziecka to też to jest obecne. I, no i tak samo wydaje mi się powinno być obecne w literaturze dla dzieci, poczynając od wspaniałych na przykład braci Lwie Serca, Astrid Lindgren, która przecież opowiada o śmierci. Jest jakąś jedną z piękniejszych baśni w ogóle. No i taki jest moment taki w rozwoju cywilizacji, no, że to nie są te czasy, kiedy jak babcia umierała, to po prostu leżała na stole w kuchni na katafalku i dzieci to widziały. Tylko wiele rzeczy się dzieje tak poza. Śmierć się dzieje poza, choroba się dzieje poza, jakiś smutek się, a smutek jest niedozwolony, bo życie jest wesołe i radosne. Jak jesteś dzieckiem, to musisz podskakiwać. Otóż nie musisz. Możesz, ale to powinna być tylko jedna część swojego życia, bo inaczej gdzieś no, będziesz miał wszystkiego mniej.
Jak pan wpadł na pomysł stworzenia tego świata Hydropolis? Świata podwodnego, nie mającego w ogóle kontaktu z powierzchnią, tak przynajmniej przez dłuższą część książki wiemy. I ta dziwna społeczność, bardzo nietypowa.
No tak, znaczy szukałem jakiegoś, widziałem, znaczy zamówienie, które dostałem od syna, to było takie, żeby to była taka książka science fiction, której bohater ma przygody, okej. To dawało dość, mimo wszystko, duże pole manewru. I szukałem takiego miejsca zamkniętego i myślałem właśnie, czy nie pójść w jakiś science fiction, jakaś kolonia kosmiczna czy coś. Ale ponieważ dużo żegluję, tak któregoś jednak patrzyłem na wodę, mówię, kurczę, no to jest też jakiś pomysł, że w ogóle zajmują, ta woda zajmuje tyle powierzchni, jest to tak nieznany dla nas świat i tak mimo wszystko obcy. No i z tego potem wypączkowało właśnie, żeby to się działo w całości pod wodą, co też daje taką dodatkową warstwę tajemnicy, że ja jak na razie nie tłumaczę, dlaczego w ogóle ci ludzie żyją pod wodą.
Właśnie, bo pan nas wrzuca w ogóle w środek tego społeczeństwa, tego miejsca i my kompletnie od początku nie wiemy, co tam się właściwie stało wcześniej, że oni tam żyją.
No, nie wiemy. No ja ciągle, nawet pisząc dla dzieci, pozostaję jednak pisarzem gdzieś tam literatury sensacyjnej, czyli ten suspense jest dla mnie ważny, żeby czytelnik był ważny, żeby czytelnik był ciekaw, co się wydarzy dalej. No i tutaj ja tego jak na razie nie tłumaczę, czy to jest w ogóle na jakiejś obcej planecie ta kolonia podwodna, czy to jest jakiś wariant tutaj postapokaliptyczny, że ludzie musieli zejść pod wodę, bo powierzchnia przestała się nadawać do zamieszkania. Bohater tego nie wie. A ponieważ on jest narratorem tej historii, no to używa tylko do narracji tylko swoich doświadczeń. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, jak bardzo do narracji o świecie możemy użyć tylko tego, co sami wiemy i co sami przeżyliśmy. Tak? Im tego jest mniej, tym ta nasza narracja jest uboższa. Czyli w jego tym opisie świata nie pojawiają się słowa takie jak, nie wiem, ląd, powierzchnia, bo nie ma pojęcia, że coś takiego w ogóle może być. To my się zastanawiamy, ale o co w ogóle chodzi. Tak samo, ponieważ jest to świat bez... W jego narracji, ponieważ jest to świat, wydaje się, albo przynajmniej on tego nie zna, bez takich podziałów narodowościowych, religijnych, ekonomicznych, tam nie ma kwestii pieniądza, no to też nie pojawia się w jego opisie świata.
No i jeszcze też rodzina jest zupełnie inna. On na przykład ma dwie mamy.
Tak, tutaj Elek, czyli Leonard, ma dwie mamy i te sytuacje rodzinne są bardzo różne, jak on je opisuje. Oczywiście tak w większości są to rodziny z mamą i tatą, ale są też różne. Są też dwie mamy, dwóch tatów, są też takie w ogóle warianty plemienne, którym bohater najbardziej zazdrości, no bo wiadomo, wiele osób, wiele dzieci i w ogóle atmosfera nieustającej imprezy. No i ponieważ to jest świat, który jest dla niego normalny, to on tego ani nie kwestionuje, ani nie stygmatyzuje, ani nie uważa, że... No, to myślę pewnie jest takie trochę moje marzenie, opisać świat, w którym nie oceniamy ludzi na podstawie tego, czy w jaką bajkową postać wierzą, czy w jakim miejscu Europy się urodzili.
No i jest jeszcze ta siostra, która... W ogóle nie wiadomo, gdzie ona jest i jest bardzo tajemniczą postacią i on za nią bardzo tęskni. Okazuje się, że jednak te więzy krwi są silne i bardzo chciałby z nią spędzać więcej czasu, ale ona została gdzieś wysłana, gdzieś ma jakąś misję i to też jest niesamowite, że no właśnie, znowu młoda dziewczyna jest tutaj, ma tutaj bardzo odpowiedzialną rolę. Potem zresztą nasz główny bohater też dostaje niezwykle niebezpieczne zadanie. No wpuszcza ich pan w te takie krytyczne wręcz sytuacje.
No bo w ogóle cała ta książka jest o wolności, o poszukiwaniu wolności i o buncie. I to są takie dwie bardzo ważne rzeczy, o których mam wrażenie trochę zapominamy. Że uważamy, że bunt to jest coś takiego, że tam ten nastolatek w kątach jara szlugi i to tyle. No wydaje mi się, że nie. Że obowiązkiem jest się buntować, jak się ma 15 lat, ale jak się ma 55, 75 też. Dobrze czasami zakwestionować to, co nas otacza i się zastanowić, czy tego nie urządzić jakoś inaczej. A wolność w ogóle jest czymś takim, co uznaliśmy, że no już tego troszkę nie potrzebujemy. Że jeśli mamy wolność wybrania tego, czego chcemy do oglądania na Netflixie, to już totalnie wystarczy. A to chyba trochę tak nie działa. No nie ma wolności bez ryzyka. Czyli trzeba po prostu zakwestionować coś, co nas otacza i ewentualnie się z tym zmierzyć i sprawdzić, co jest gdzieś tam za rogiem. No i myślę, że warto też przypomnieć dzieciom, że taki bunt jest potrzebny. Bo teraz mam wrażenie, że trudniej się zbuntować przeciwko światu, który jest taki pluszowy i taki wygodny. No a bez tego ryzyka tak ciężko się tutaj trochę ukształtować.
Ja myślę, że tę książkę też powinni dorośli przeczytać.
Na początku mówiłem, że to jest książka 9-15 lat, potem wydawca powiedział, że muszę mówić, że to jest 9-12, bo tak się nazywa półka w Empiku, 9-12. Ale ponieważ jakby już jest tutaj, już mam pierwszy odzew od czytelników, no i widzę, że dużo dorosłych jest w ogóle tym zachwycona i że to jest takie trochę, że niby dla dzieci i opisane przez 11-latka, że te tematy są takie uniwersalne i ważne, także teraz mówię, że to jest książka 9+.
Pierwszy tom serii, która nosi wspólny tytuł Hydropolis Zygmunta Miłoszewskiego, nosi tytuł Uciekaj. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WAB, została zilustrowana przez Piotra Sokołowskiego i ja ten tom mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Tak jak autor podkreślił kilkukrotnie, dla trochę starszych 9+, a potem już właściwie tej granicy nie ma. To proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Hydropolis. I to była ostatnia propozycja dzisiaj w Alfabecie. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Wśród tych, którzy do mnie napisali, zaraz będę losować książki, a inni, no cóż, są fantastyczne biblioteki. Można na pewno wszystkie te książki w bibliotekach znaleźć. To chyba jeden z najlepszych sposobów na czytanie książek. Wizyta w bibliotece. Polecam bardzo. A Alfabet już za tydzień, jak zawsze kilka minut po godzinie 9:00. Teraz będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a my razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy Wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.